Odkryj swoją służbę i służ. Moi drodzy, przez najbliższe 4 tygodnie, podczas niedzielnych naszych usług, a potem spotkań grup domowych, chcemy wspólnie przejść drogę, na której poznamy, co Biblia mówi na temat służby. Mam nadzieję, że zrozumiemy, dlaczego nasza służba jest taka ważna. Będziemy też wspierani, aby każdy z nas mógł odnaleźć swoją służbę oraz będziemy zachęcani, aby odważnie w tej służbie używać swoich darów, talentów i innych obdarowań. Wierzymy bowiem, że Bóg jest konsekwentny w swoim planie. On nam nie daje talentów, nie daje nam darów, nie daje nam charakteru, temperamentów, doświadczeń życiowych po to, żeby ich potem nie użyć dla swojej chwały. Amen? Był czas w Kościele przed laty, kiedy mówiono zawsze, kazanie się rozpoczynało, czy znasz Boży plan dla swojego życia? I często na tym się kończyło. Czy znasz? No, ktoś znał, ktoś nie znał. Ktoś nawet nie wiedział, gdzie szukać. Mam nadzieję, że te nauczania, te seminaria, to spotkania grup domowych pozwolą nam odkryć, pozwoli Ci odkryć służbę, do której Bóg Cię przygotował, po to, żebyś mógł z radością służyć. Bo moi kochani, odkrycie swojej służby przynosi do naszego życia przynajmniej 2 rezultaty. Rodzi owoce dla Bożego Królestwa i daje nam spełnienie. Daje nam spełnienie. Nie ma nic gorszego na tym świecie, jak zgorzkniały, smutny, powalony, zniszczony, zdeptany, zdruzgotany tak zwany chrześcijanin. To jest dramat. To jest dramat. I są ludzie, którzy jedyny owoc ich chrześcijaństwa to jest taki, że są. Ale trochę to za mało. Jeżeli chcesz być człowiekiem spełnionym, mającym radość z tego, że służysz Królowi Królów i Panu Panów, zacznij służyć. Ponieważ On dał nam taki kod genetyczny duchowego, nowego życia. I tym kodem jest służenie. Pomóc mi się teraz, aby Duch Święty otworzył serca nasze, abyśmy byli otwarci na to Słowo, aby przyjąć Jego zachętę, a może korektę, a może naganę, nie wiem. Takie ma być Boże Słowo. Ma zachęcać, ma nas korygować, napominać, budować, abyśmy wzięli z Niego coś, co jest najważniejsze i zaczęli je wykonywać w swoim życiu. Aby nas Bóg uchronił przed wirtualnym chrześcijaństwem, gdzie coś się dzieje w jakiejś przestrzeni, a nie ma to żadnego przełożenia na życie. Halleluja. Halleluja. Drogi Ojcze, tak teraz stajemy na początku tego nauczania. I modlimy się o ten cały cykl tych nauczeń, które będą przez najbliższe tygodnie. Ojcze, modlę się o to, abyś dotykał serc naszych, aby Twój Duch Święty mówił do nas. Nie tylko dzisiaj, ale przez cały tydzień, Panie, aby ten Twój głos był wzmocniony w środę i w następne niedzielę i w następne środy. Panie, tak, aby wzrodził w nas owoc w postaci gotowości i służby. Panie, modlę się o to, aby to słowo przerodziło się w czyn. Panie, modlę się o to, abyśmy byli Twoimi sługami, a nie tylko nazywali się Twoimi sługami. Panie nasz, modlę się o to, aby dzisiejsze słowo, Panie, dokonało dobrego zasiewu do naszych dusz. Dlatego teraz też, Panie, wołam do Ciebie o to, aby Twój Duch Święty ochronił nasze umysły od wszelkich uprzedzeń, wszelkiego złego nastawienia, rozproszenia, czegokolwiek, co mogłoby nas okraść z błogosławieństwa, jakie niesie ze sobą Twoje słowo. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, otwórzmy sobie Ewangelię Świętego Jana, 13 rozdział, wiersze od 4, właściwie 4 i 5 i potem kilka następnych, o których powiem. Jest to, myślę, bardzo znane miejsce Pisma Świętego, opisujące wydarzenia na krótko przed śmiercią Jezusa Chrystusa. Było to w wieczerniku, działo się to podczas ostatniej wieczerzy z uczniami i w pewnym momencie Jezus wstał od wieczerzy, czytamy w Bożym Słowie, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. I teraz czytajmy od 12 wiersza. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie. Mówicie, bo nim jestem. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nogi nawzajem umywać. Albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Drodzy zebrani, kto z nas nie zna tego tekstu? Kto go dzisiaj widzi po raz pierwszy w życiu na swoje oczy? Któż z nas nie słyszał historii o tym, jak Jezus mył nogi swoim uczniom? Myślę, że nie ma takich osób wśród nas. Wiecie, temat służby i usługiwania w Kościele znany jest od zawsze, od zarania jego dziejów. I ponieważ jest tak często o tym mówione, tak często jest to gdzieś podnoszone, staje się taką oczywistą oczywistością. Tak oczywistą, że potem się uodparniamy i to na nas po prostu nie oddziaływuje. Jest takie zwierzę, a właściwie to jest ptak, który ma taką niezwykłą zdolność nieprzemakania. Nazywa się kaczka. Nawet jest takie powiedzenie, spłynęło jak po kaczce. Ptaszka się oblała wodą, on ciach, 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 ciach i znowu suchy. I nieraz mam takie wrażenie, że my jesteśmy takie chrześcijańskie kaczuszki. Polewa nas się wodą Bożego Słowa, polewa się nas Bożego Słowa, a my robimy tak coś. I tak jak było. I co było na słowie? No, było dobrze. Takie było mocne. Musiałem się fest poczepać, żeby być znowu suchy. Nie bądź chrześcijańską kaczuszką. Nie chciałbym dzisiaj, żebyś oczepał się po tym słowie i powiedział, no i teraz wszystko, wracamy do normy, opuszczamy budynek, wychodzimy do normalnego naszego życia. W taki sposób do niczego nie dojdziesz. W taki sposób jesteś na drodze do zgorzknienia, poczucia krzywdy, narzekania i śmierci w żółci. To jest, taka jest kolej rzeczy. Nie oczepuj się z wody Bożego Słowa. Bo kiedy patrzę na fakty, czy na pewne zjawiska, to mimo tego, że my dokładnie wiemy o tym, że trzeba służyć, że należy służyć, że Pan Jezus służył i dlatego nas zachęcił, żebyśmy my służyli, wiemy to wszystko, a jednak często w praktyce, w kościołach, w zborach, to się przekłada na niewiele, a czasami nawet na nic. Bo przecież, drogi bracie i siostro, sama zgoda twojego umysłu na temat konieczności służenia, a nawet to, że dostrzegasz potrzeby, nie jest jeszcze służbą. Wiele osób dostrzega potrzeby. Wiele osób nawet krytykuje, że inni tego nie widzą, co one widzą. Ale to nie jest służba. Służba jest dostrzec potrzebę i ją zaspokoić. Amen? Na tym polega służba. Dlatego zwróćcie uwagę, że w tym tekście, który czytaliśmy przed chwileczką z Ewangelii świętego Jana, Pan Jezus dał błogosławieństwo swoje nie dla wiedzy, ale dla postępowania. On powiedział, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Nie, gdy o tym wiecie. Lecz wy będziecie postępować. A więc to błogosławieństwo dotyczy naszych rąk, a nie naszych ust. Jeden z jego oddanych uczniów, umiłowany uczeń, napisał w swoim liście takie ciekawe zdanie. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. A inny jego uczeń, Jakub, apostoł, dopowiedział w swoim liście, jeśli brat albo siostra nie mają co się przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? I jeszcze inny uczeń, również apostoł, Paweł, dopowiedział: każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, kto zwiastuje? Bracia i siostry, znany ewangelista na całym świecie, Reinhard Bonnke, rzekł takie ciekawe zdanie: Kościół to nie statek przyjemności, ale łódź ratunkowa, która ratuje ludzkie dusze. Bo nieraz mylimy cele, dla których Kościół jest. Niektórym się wydaje, że Kościół jest tylko po to, żeby był. A więc Kościół jest, chwała Panu, że jest, i my w nim jesteśmy, i tak będziemy aż do naszej śmierci albo powtórnego przyjścia Pańskiego. Nie do tego Kościół został powołany. Nie do tego Kościół jest powołany. Ma zupełnie inny cel. Ma ratować ludzkie dusze. Kto jest więc powołany do służby? Do kogo jest ta mowa? Bo być może siedzisz teraz jak taka kaczuszka i cały czas się otrząsasz tej wody, myśląc: tu chodzi o tamtych innych. To na pewno nie chodzi o mnie. To chodzi o tamtych innych. O, do kogo jest ta mowa? Kto jest powołany do służby? Otwórzmy sobie, albo zobaczmy na ekran, list do Filipian, 2 rozdział, wiersze od 5-8. Bardzo również znane miejsce, znamienne miejsce, nawołujące nas do konkretnych, praktycznych postaw. Apostoł Paweł napisał tak: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Bracia i siostry, ten tekst nazywa Jezusa sługą. Wiecie dlaczego? Bo tu napisano, że Jezus przyjął postać sługi. On był prawdziwym sługą. Co więcej, ten fragment nas wzywa do tego, abyśmy w sobie pielęgnowali, rozwijali serca sług. Czytamy: takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Bóg chce, abyś ty miał serce sługi. Abym ja miał takie serce. Abyśmy takie serce mieli wobec siebie nawzajem. I wniosek z tego tekstu jest bardzo prosty. Wszyscy zostaliśmy powołani do służby. Każdy został powołany do służby. Tak jest lepiej. Bo jak wszyscy, to nikt. Kiedyś za komunizmu były takie własność społeczna, czy tam państwowa. To wszyscy mówili: a to państwowe, to znaczy, że niczyje. Były place zabaw, huśtawki dla dzieci. Niszczyli je, bo to było niczyje. Po prostu, no niczyje. Nie wiem, ta mentalność chyba przetrwała dalej, ponieważ nam tutaj płot rozkradają troszeczkę od bacztowej. Chyba dlatego, że to też jest niczyje. Po prostu stoi tam między słupkami, po co ma stać? Komuś to się przyda na coś lepszego. I nam by kilka takich rabek wmontowali. Ale to nie jest niczyje, to jest nasze. Służba jest dla każdego. Dla ciebie i dla mnie. Piotr napisał takie słowo: usługujcie jedni drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał. Usługujcie jedni drugim. A więc zobaczcie, moi drodzy, podkreślenie słowa wszyscy jest bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że w wielu głowach, nawet tych nowonarodzonych, ciągle pokutuje obraz Kościoła ukształtowany przez religijną mentalność naszego kraju. Najświeższy przykład. W tamtym tygodniu mieliśmy nabożeństwo z Wieczerzą Pańską. I niektórzy pytali się tak: pastorze, a ja mogę 2 razy do wieczerzy przystąpić? A ja mówię: a czemu nie? To nie jest komunia święta. To jest Wieczerza Pańska. A słowo mówi: ilekroć się zbieracie, tylekroć łamcie chleb. Wszystko. A gdyby było 5 nabożeństw i czy Pańskiego, możesz 5 razy? Pewnie, że możesz. Chwała Bogu, że będziesz 5 pod rząd nabożeństw. Nie ma to znaczenia, ale nasza mentalność jest bardzo skażona mentalnością tego kraju, jego mentalnością religijną. Mamy myślenie sakramentalne. Podobnie jest tak samo w kwestii usługiwania w Kościele. W naszych zborach, w naszych społecznościach bardzo mocno się forsuje, czy zwiastuje na temat powszechnego kapłaństwa i usługiwania wierzących, ciała Chrystusowego. Natomiast w mentalności często pozostaje obraz parafialny, księdza, który robi wszystko za wszystkich, a my tylko przychodzimy. A więc taki obraz Kościoła, gdzie tylko kilku usługuje, zawodowców, specjalistów albo kilku takich nawiedzonych gorliwców. Nie mają co robić w domu, no to chodzą do Kościoła i tam coś robią. To jest niebiblijny, nieboży, to jest skażony obraz Kościoła. Kościół jest ciałem, które usługuje. Wiecie, kiedy na ten temat myślałem, bardzo mocno, właściwie to jest taki obraz od Ducha Świętego, jak wygląda Kościół, w którym tylko niewielu usługuje. I Pan pokazał mi obraz z pierwszej księgi Samuela, obraz króla Saula i początków jego panowania. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli sobie to miejsce. Najpierw 1 Samuela 8:20. Izrael chciał króla. Mówi do proroka Samuela: daj nam króla, chcemy być tak jak wszystkie inne ludy wokół nas. No i Samuel to zrobił. Bóg mu powiedział: dobrze, niech tak będzie. Oni chcieli, żeby ich król sądził ich, aby im przewodził i żeby on prowadził ich wojny. To było żądanie Izraela. I czytamy dalej w księdze Samuela, 13 rozdział, wiersz 1 i 2, że Saul miał lat około 50, kiedy był królem, 22 panował w Izraelu i wybrał sobie 3000 mężów z Izraela, 2000 było z nim w Mimchas, a 1000 z Jonatanem w Gibei Beniaminowej. Reszta poszła do domu. A więc marzenie stało się faktem. Mają króla, mają specjalny oddział szybkiego reagowania, 3000 żołnierzy, super. Tylko był jakiś problem. I co więcej, był to poważny problem, bo teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli Samuela, księgę 1 Samuela, 13 rozdział, wiersze 19-22, bo one nam pokażą, z czym musiał Saul się zmierzyć na początku swego panowania. Czytamy tak. A w całej ziemi izraelskiej nie można było znaleźć kowala, gdyż Filistyńczycy uważali, że Hebrajczycy mogliby sobie sporządzić miecze lub oszczepy, więc cały Izrael chodził do Filistyńczyków, jeśli chcieli sobie naostrzyć swój lemierz, czy motykę, czy siekierę, czy oścień. Gdyż naprawa wyszczerbionych ostrzy lemieszów i motyk, trójzębnych wideł i siekier i nasadzanie ościeli na drągu u nich tylko było możliwe. Toteż czasu wojny nie było ani miecza, ani oszczepu w ręku całego zastępu, który był Saulem i Jonatanem. Tylko Saul i Jonatan, jego syn, mieli je. Rewelacja! Oni chcieli króla, żeby prowadził ich wojny i mówił: tak, królu, walcz za nas. I król mówi: tak, będę walczył, mam miecz, a drugi ma mój syn. I jedziemy na całą armię Filistyńczyków. Super! Pastorze, prowadź kościół, przeprowadź ludzi. Pastorze, zrób to, 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 to. Pastorze, ściana. Pastorze, płot. Pastorze, tamto. Elewacja, dach. Pastorze, jeszcze 50 tysięcy ludzi do zbawienia. Pastorze, no, mam miecz. Mam kilku z mieczami. No, damy radę. A cały lud poszedł do domu. Zobaczcie, był problem. Oni chyba zbyt dosłownie to wzięli, że król ma prowadzić za nich wojny. A ta jego armia, 3000 ludzi, co mieli w rękach? No mieli widły, mieli siekiery, ościenie w drągach. Super. Sprzęt AGD w takim starodawnym wydaniu. Do walki z armią Filistyńczyków, która wtedy, kiedy na nich zaatakowała, miała 30 tysięcy rydwanów, 6 tysięcy jazdy, a jak mówi Biblia, a pieszych jak piasku. Słuchajcie, no z czym do ludzi? Z motyką na księżyc? No pomyślcie, ludzie. I nic dziwnego, czytamy ten fragment, że lud rozpieszczał się po górach, po prostu uciekli, a ci, którzy byli przy Saulu, byli przerażeni. Ja też byłbym przerażony, gdyby mój król miał tylko miecz, a ja na przykład mały jakiś widelec. I idziemy walczyć. Bracia i siostry, w czym był problem? Z królem? Z brakiem chęci, zapału? Z żołnierzami? Nie. Problem był z zapleczem. Problem był zapleczem, ze służbami, które by wyposażyły armię do boju. Tak naprawdę oni nie byli przygotowani do wojny. Nie mieli swoich kowali. Kowali mieli Filistyńczycy. Brakowało im takich domowych fabryk zbrojeniowych. Jaka z tego płynie dla nas lekcja? Dla Kościoła. Posłuchajcie tego bardzo uważnie, to jest bardzo ważna rzecz. Wierzę, że z Bożego objawienia dla nas. Kościół może być liczny, Kościół może być chętny i nawet gotowy, by działać. Ale dopóki nie jest wyposażony do służby, jest mało skuteczny. Powiem więcej, jest nieskuteczny. I kiedy ciężar służby spada na jedną czy kilka osób, działanie Kościoła jest bardziej przypadkowe, okazjonalne i skupia się bardziej na doglądaniu stanu, niż szerszym działaniu. I to, co zobaczyłem w Piśmie Świętym, taki Kościół, który tylko jest, Panu się nie podoba. Napisał kiedyś Jezus przez apostoła Jana takiego SMS-a do zboru w Sardes. I tak powiedział, do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Koniec. Jakim chcemy być Kościołem? Mającym imię, że żyjemy, a martwi jesteśmy? Jakim chcemy być Kościołem? Pomyśl, ile naprawdę może uczynić Kościół, jeśli tylko opiera się na kilku osobach zaangażowanych. Co oni mogą zrobić? A o ile więcej mógłby, gdyby wszyscy usługiwali swoimi darami i służbami. Nie jest tak? Kościół jest ciałem. To są członki, które usługują nawzajem. I jeszcze jedno pytanie. A co mogłoby się wydarzyć, gdybyś ty dzisiaj podjął decyzję, że dołączasz do grupy usługujących. Na niektórych ławkach są jeszcze karteczki z zachętą do wolontariatu. Te karteczki są dla was. Można je wziąć do domu i nawet je przeczytać. I nawet coś z tym zrobić więcej. Bracia i siostry, aby Kościół był skuteczny i dla Pana użyteczny, potrzebuje służb. Potrzebuje zaplecza, które przygotuje nas do duchowej walki. Potrzebuje ludzi, którzy są przygotowani i znający swoje talenty, swoje obdarowania, swoje dary. Potrzebuje ludzi uzbrojonych w duchową zbroję do walki, jaką jest też usługiwanie w Duchu Chrystusowym. Dlatego tak ważne jest to, abyś nie tylko wiedział o służbach, ale sam służył. Tak ważne jest to, żebyś odkrył swoją służbę. Dlatego te nauczania, dlatego te spotkania grupa domowych pozwolą ci odkryć, czym Bóg ciebie obdarzył. Jakie masz dary i talenty, aby móc służyć. To jest właśnie miejsce przygotowania do służby. I zobaczcie, w jaki sposób Kościół do tego został wyposażony. Pan Jezus zadbał o zaplecze. Zadbał o służby wyposażające. List do Efezjan 4, 11 i 12 mówi tak. I On, Jezus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I wielu z nas w tym miejscu kończy ten tekst, myśląc, nie jestem ani apostołem, ani prorokiem, ani ewangelistą, ani pasterzem i nauczycielem, jestem wolny. Ja tylko przychodzę do kościoła raz w tygodniu, w niedzielę, jak mi się chce, a nie raz tak, no jak mi się nie chce, to nie. Ale tam jest przecinek, kochani, a po przecinku jest napisane, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Tu chodzi o ciebie i o mnie. To są ci święci, których te służby mają przygotować do posługiwania, do czego? Do budowania ciała Chrystusowego. Bo Kościół to nie jest statek przyjemności, ale łódź ratunkowa, ratująca dusze ludzkie. Przypominam Reinharda Bonnke. Pamiętajmy o tym. A więc czym służba jest? Służba, mówiąc tak bardzo prosto, najprościej tylko można, żeby... Ja nie lubię w ogóle komplikować rzeczy. Służba to używanie tego wszystkiego, co dał ci Bóg, aby służył Jemu i ludziom. Cała definicja. A więc wszystkie dary, talenty, obdarowania mają służyć dla Boga, a także dla ludzi, by móc odpowiedzieć na ich potrzeby. A jaką jest największą potrzebą potrzeba ludzi? Największą potrzebą ludzi, nie zawsze uświadomioną przez nich, jest osobiste poznanie Pana Jezusa Chrystusa i uratowanie własnej duszy. Zgadzamy się z tym? Lepiej się zgódźmy, bo tak powiedział Pan Jezus. Co z tego, że cały świat pozyskasz, jeżeli na swojej duszy szkodę poniesiesz? A więc zobaczmy, to jest prawdziwa potrzeba. Dlatego stąd płyną trzy kierunki służby każdego chrześcijanina. Po pierwsze, służenie Panu, oddając Mu chwałę. Jest to służenie braciom w wierze. Bracia w sensie szerszym, czyli chodzi o braci i siostry, czyli współwyznawcom, aby się wzajemnie wspierać. I trzeci kierunek to jest służenie zgubionym, by doprowadzić ich do poznania Boga. Trzy rzeczy. Służ Bogu, służ współbraciom, służ niewierzącym, aby ich doprowadzić do Jezusa Chrystusa. To są cele służby. Są tak napisane w Bożym Słowie, że każdy znajdzie tutaj dla siebie miejsce. Dlatego mając to na celu, mając to na sercu, przynosimy ludziom odpowiedź w zakresie ich potrzeb fizycznych. W jaki sposób? Okazując miłosierdzie. Jezus mówi, łaknąłem, daliście mi jeść, pragnąłem, daliście mi pić, byłem przychodniem, przyjęliście, byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie. Tak na marginesie, świadectwo z tamtego tygodnia. Mieliśmy spotkanie naszej grupy i tak jak wiecie, nasz gospodarz, siostra Halinka Wącław, przebywa w szpitalu i padła propozycja. Idziemy ją odwiedzić w ramach grupy domowej. I poszliśmy, 7 osób. Byliśmy najliczniejszą grupą odwiedzającą tą osobę na tym całym oddziale. Siostra Halinka była przeszczęśliwa, kiedy nas zobaczyła. Takżeśmy tam dochodzi tak pojedynczo. I nie mogła uwierzyć, że tyle osób naraz ją odwiedziło. I wiecie, co powiedziała? Mówi, to jest prawdziwa grupa. Dla mnie to są prawdziwi bracia. Pamiętajmy o tym. Chrześcijaństwo nie jest wirtualne. Chrześcijaństwo jest rzeczywiste. A więc przynosimy miłosierdzie dla chorych, łaknących, nagich. Przynosimy tym, którzy są poranieni w swoich sercach, przynosimy uzdrowienie, a w takim wymiarze duchowym, pomagając ludziom przyjąć zbawienie i im wzrastać, to czyni Kościół. A więc Bóg chce, abyś ty, abym ja był używany w Jego służbie. On chce ciebie używać, aby głosić Ewangelię zbawienia, aby budować Jego ciało. 1 Koryntian 12:5 mówi tak. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. I chcę taką rzecz jeszcze dopowiedzieć. Twoje obdarowanie, Twoje powołanie do służby jest wyjątkowe. I nikt Ciebie tam nie zastąpi. I Pan Jezus pewnego dnia, kiedy będzie nas do siebie przyjmował, użyje ciekawego słowa. Napisane jest w Ewangelii jednej, że Jezus, kiedy stanie stanie w drzwiach nieba, by witać swoje sługi, powie tak: wejdź, sługo dobry i wierny. I teraz, jeżeli nie jesteś sługą, to to będzie tak brzmiało: wejdź, pip, dobry i wierny. Nie da się tego wyciąć. Wejdź, sługo dobry i wierny. Bracia i siostry, jesteśmy powołani, by służyć. Mam więc na końcu pytanie, pytanie zamykające tę usługę. Czy dołączysz? Czy dołączysz do grona sług i służebnic pańskich? Czy zadowoli się tylko tym, że jesteś? Ale chcę ci powiedzieć, Jezus tym się nie zadowala. On nas wezwał do tego, byśmy tak jak On, mieli takie samo usposobienie, usposobienie sług Bożych. On wyrzekł się wszystkiego, aby zbawić nas. I Paweł mówi: bądźcie takiego samego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. A On obiecał. O, dziękuję ci. A on obiecał takie słowo, dał taką obietnicę: kto mnie służy, uczci go mój Ojciec. Zrozum to. Służenie jest błogosławieństwem. Służenie ma nagrodę. Służenie ma niezwykłą rzecz. Przyjdzie dzień, kiedy Ojciec Jezusa Chrystusa, nasz Bóg, uczci ciebie, uczci mnie za służenie Chrystusowi. Pomyśl sobie. Wspaniała chwała nieba. Tysiące ludzi do zbawienia. I ktoś mówi tak. Powiem o sobie, żeby się was nie czepiać. I Darek Suszek, mój sługa. I Ojciec mówi: dobrze, jak go uczcimy? Chcemy go uczcić. Tak być do każdego z was. Do każdego z nas. Ojciec uczci nas. Myślę, że to będzie naprawdę z Bożym gestem i z Bożym błogosławieństwem uczczenie Jego sług. Dlatego wzywam cię, bracie i siostro. Szczególnie mówię do tych, którzy jeszcze tego czynu nie popełnili, a więc jeszcze nie angażują się w nic. Mówię do tych, którzy są. Zaangażuj się i dołącz. Zrób pierwszy krok. Dołącz do grup domowych i tam, podczas tych spotkań, zacznij odkrywać swoją służbę. Odkryj swoją służbę i służ. A Jezus powiedział: kto mnie służy, uczci go mój Ojciec. Amen. Wstańmy teraz do modlitwy. Proszę, aby podeszła grupa. I tak poprośmy, by Duch Święty dzisiaj...